Phishing jako strukturalna logika współczesnego kapitalizmu. Tekst przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Gdy potraktujemy ekonomię nie jako technikę rachowania, lecz jako namysł nad warunkami sensownego życia gospodarczego w złożonych społeczeństwach, intuicja George'a Akerlofa i Roberta Schillera staje się fundamentalnym punktem wyjścia. Ich teza, że rynki są nie tylko mechanizmem koordynacji, ale zarazem polem systematycznego uwodzenia, pozwala zrekonstruować całą architekturę współczesnego kapitalizmu. W książce Phishing for Fools autorzy dokonują kluczowego przesunięcia semantycznego. Uogólniają termin phishing, dotąd zarezerwowany dla oszustw internetowych, na każdą sytuację, w której podmiot gospodarczy jest nakłaniany do działania w interesie manipulatora, a nie we własnym. W konsekwencji termin fool nie opisuje już naiwnego użytkownika poczty elektronicznej. To każdy z nas, czyje decyzje są kształtowane przez instrumentalne wykorzystanie błędów poznawczych, emocjonalnych lub informacyjnych. Ta redefinicja ma skutki systemowe. Akerlof i Schiller wskazują, że w warunkach konkurencyjnych rynków działa nie tylko wolność wyboru, lecz równocześnie wolność phishingu. Nie tylko swoboda nabywania dóbr, lecz także swoboda konstruowania przynęt. W rezultacie równowaga rynkowa pozostaje formalnie optymalna w sensie Pareta. Jest to jednak optymalność nie względem naszych prawdziwych gustów, lecz względem tego, co autorzy nazywają zachciankami małpy na ramieniu. Chodzi o preferencje, które można sztucznie wzbudzić i wzmocnić, by maksymalizować zysk, nawet za cenę długofalowego pogorszenia sytuacji oszukanego. Równowaga wolnego rynku okazuje się optymalna nie w odniesieniu do tego, co jest dla nas rzeczywiście dobre, lecz w odniesieniu do naszych słabości. Z tej perspektywy klasyczne twierdzenie o optymalności Pareta odsłania swoją wewnętrzną sprzeczność. Traci ono swój normatywny wydźwięk, gdy uświadomimy sobie, że funkcje użyteczności, względem których mierzymy dobrobyt, są już produktem procesu phishingu. Jeśli nasze preferencje są systematycznie kształtowane przez reklamy, narracje polityczne czy architekturę cyfrowych interfejsów, to równowaga rynkowa nie mówi nam, że zostaliśmy uszanowani w naszym człowieczeństwie. Informuje jedynie, że nikt nie pozostawił na stole wolnego zysku wynikającego z naszych słabości. Warto tu przywołać intuicję Elżbiety Mączyńskiej. Przypomina ona, że ekonomia jest nauką o ludziach w procesie gospodarowania, a jej odrywanie od systemu wartości grozi katastrofą. Jeżeli system ten zostaje po cichu zastąpiony przez logikę przynęty, to same kryteria racjonalności ekonomicznej ulegają przekształceniu. Przestajemy pytać, czy dana struktura rynku sprzyja realizacji godnego życia. Zaczynamy pytać tylko o to, czy wyczerpuje ona wszystkie możliwości zysku wynikające z ludzkiej podatności na manipulacje. Reklama, postrzegana nie jako marginalny dodatek do rynku, lecz jako jego hermeneutyczne jądro, stanowi uprzywilejowane pole obserwacji dla zjawiska równowagi phishingu. To właśnie w tej dziedzinie techniki instrumentalizacji błędów poznawczych doprowadzono do rangi quasi naukowej dyscypliny. Historyczne przykłady tworzą swoisty katalog eksperymentów na naszych małpich gustach. Albert Lasker, promując reklamę typu Reason Why, w istocie uczył się konstruować pozory racjonalnego uzasadnienia. Odwoływały się one nie do rozumu, lecz do głęboko zakorzenionych lęków i pragnień. Claude Hopkins i Lasker poszli o krok dalej, przekształcając reklamę w protolaboratorium statystyczne, gdzie testy porównawcze służyły do empirycznego kalibrowania przynęt. Współczesna reklama cyfrowa jedynie uogólnia tę procedurę. Potęga big data, uczenie maszynowe i testy AB pozwalają algorytmicznie przeszukiwać przestrzeń możliwych narracji w poszukiwaniu tych, które wywołują maksymalną reakcję zakupową. Linie lotnicze konstruują rozbudowane hierarchie statusów, których kolejność wejścia na pokład staje się quasi rytuałem. Pozwala to sprzedać nie tyle realny komfort, ile poczucie przewagi nad innymi. Uniwersytety i korporacje z kolei wykorzystują wszechobecne rankingi, które wytwarzają nieustanny wyścig szczurów i podatność na każdą usługę obiecującą poprawę pozycji w tej sztucznej hierarchii. Różnice kontynentalne w podejściu do tej praktyki odzwierciedlają głębsze spory filozoficzne. W Ameryce Północnej, ugruntowanej na paradygmacie wolności słowa i wolnego rynku, granice phishingu reklamowego wyznaczają przede wszystkim ogólne normy przeciwko jawnemu oszustwu. Ciężar dowodu spoczywa tu na regulatorze, co w praktyce daje firmom szerokie pole do manewru. W Europie, zwłaszcza po wprowadzeniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, akcent przesuwa się radykalnie w stronę ochrony autonomii informacyjnej jednostki. Stąd rosnące zainteresowanie prawem do niebycia profilowanym i fundamentalna krytyka reklamy behawioralnej. Jest ona postrzegana jako system strukturalnie uzależniony od śledzenia i modelowania zachowań użytkowników. Zupełnie inną logikę obserwujemy w świecie arabskim. Tam ciężar regulacji przesuwa się ku ochronie dóbr wspólnotowych i religijnych. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich tradycyjne reklamy podlegają surowym ograniczeniom w zakresie alkoholu czy hazardu. To zmusza phishing reklamowy do przybierania form bardziej pośrednich. Wykorzystuje się influencerów i kody kulturowe, unikając bezpośredniego nawoływania do konsumpcji zakazanych dóbr. Uzupełnieniem tych strategii są tzw. dark patterns, czyli celowo zwodnicze wzorce projektowe w interfejsach cyfrowych. Federalna Komisja Handlu w Stanach Zjednoczonych definiuje te praktyki jako systematyczną manipulację środowiskiem decyzyjnym konsumenta. To już nie jest tylko perswazja, to cyfrowa architektura wymuszania zgód. Gdyby potraktować liberalną demokrację jako specyficzny rynek, na którym zamiast produktów konkurują platformy polityczne, klasyczna teoria obiecywałaby optymistyczny finał. Rywalizacja powinna prowadzić do umiarkowanego kompromisu. George Akerlof i Robert Schiller pokazują jednak, że ten obraz rozpada się, gdy do gry włączymy phishing polityczny. Wyborcy okazują się podatni na manipulacje na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, jako frajerzy informacyjni, nie są w stanie prześledzić tysięcy stron legislacji. Amerykański program TARP, w którego technicznych definicjach zaszyto szerokie uprawnienia do ratowania korporacji, stanowi modelowy przykład wykorzystania prawnej złożoności jako kamuflażu. Po drugie, jako frajerzy psychologiczni wyborcy reagują na symbole, a nie na merytoryczną analizę. Reklama senatora Grassleya, przedstawiająca go na kosiarce jako jednego z nas, to mistrzowska ilustracja tej strategii. Zamiast sprawozdania z pracy otrzymujemy opowieść o swojskości, która skutecznie zasłania pytania o źródła finansowania kampanii. Współczesna politologia powoli przyswaja tę gorzką prawdę. System demokratyczny, w warunkach kosztownych kampanii i słabej kultury debaty, generuje specyficzną równowagę phishingu. Wygrywają w niej nie ci, którzy przedstawiają spójne rozwiązania, lecz ci, którzy najskuteczniej manipulują lękiem i gniewem. W tym kontekście sztuczna inteligencja jawi się jako narzędzie o dwojakim zastosowaniu. Z jednej strony pozwala na niesłychanie precyzyjne profilowanie słabości i konstruowanie mikroprzynęt w czasie rzeczywistym. Generatywna sztuczna inteligencja umożliwia tworzenie przekazów, które przybierają postać głosu i twarzy znanych osób, co stawia tradycyjne pojęcie kłamstwa wobec zupełnie nowych wyzwań. Z drugiej jednak strony, ta sama technologia może posłużyć jako narzędzie oporu. Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do wykrywania technologii deepfake, identyfikowania zwodniczych wzorców w interfejsach, czy analizowania złożonych ustaw pod kątem ukrytych korzyści dla grup interesu. Najbardziej jaskrawym obszarem równowagi phishingu są jednak używki. Historia tytoniu pokazuje, jak producenci potrafili przez dziesięciolecia neutralizować dowody naukowe, siejąc strategiczną wątpliwość. Przełomem był dopiero raport Naczelnego Lekarza Stanów Zjednoczonych z 1964 roku. Po raz pierwszy władza publiczna nazwała palenie zachowaniem głupim, a nie kwestią stylu życia. Podobne mechanizmy widzimy w branży farmaceutycznej. Przypadek leku Vioxx, wiązanego z dziesiątkami tysięcy zgonów, pokazuje, jak opowieść o nowoczesnej terapii może przesłonić realny profil ryzyka. Z kolei karty kredytowe, z ich psychologicznym efektem magicznej pigułki, tworzą środowisko, w którym archetypiczny fool ulega zbyt optymistycznym oczekiwaniom co do spłaty długu. Nawet tam, gdzie nie mamy do czynienia z chemią, pojawia się strukturalne uzależnienie od wzorca konsumpcji zapośredniczonej kredytem. Skoro phishing nie jest rynkową anomalią, lecz systemową cechą rynku, to sensowna polityka gospodarcza nie może polegać na prostym dokręcaniu śruby regulacyjnej. Musi skupić się na projektowaniu instytucji, które ograniczają przestrzeń dla legalnego phishingu. Akerlof i Schiller przywołują tu bohaterów historii gospodarczej. Harvey Washington Wiley, inicjator ustawy o czystej żywności z 1906 roku, czy niezależne organizacje konsumenckie, to siły splatające gęstą sieć oporu. Elżbieta Mączyńska wskazuje na niebezpieczeństwo redukcji ekonomii do chrematystyki, czyli sztuki pomnażania majątku za wszelką cenę. Przypomina, że system gospodarczy pozbawiony zakorzenienia w wartościach ogólnospołecznych nieuchronnie popada w patologię. Krytyka phishingu staje się więc apelem o przywrócenie ekonomii jej właściwego statusu, nauki o współżyciu ludzi, a nie gry w przechwytywanie cudzych słabości. Perspektywa Michała Kaleckiego rzuca na to dodatkowe światło. Dzisiejszy phishing polityczny jest wyrafinowanym echem technik dyscyplinowania świata pracy. To zaawansowana technika utrzymywania wyborców w stanie epistemicznej kruchości. Kampanie przeładowujące świadomość sprzecznymi bodźcami są doskonale funkcjonalne względem utrzymania status quo. Aby nadać temu problemowi precyzję, posłuszmy się metazagadką logiczną. Zdefiniujmy cztery zdania. Niech P głosi, że rynki są konkurencyjne. Niech Q stwierdza, że podmioty dążą do maksymalizacji zysku. Niech R oznacza, że w gospodarce nie występuje systemowy phishing. Wreszcie, niech S stanowi, że regulacje prawne skutecznie zakazują wszelkiego phishingu. Ekonomia neoklasyczna zakłada, że P i Q mogą współistnieć z R dzięki istnieniu S. Tymczasem Akerlof i Schiller stawiają tezę pesymistyczną. Jeżeli rynki są konkurencyjne i firmy dążą do zysku, to zdanie R jest fałszywe. Systemowy phishing jest nieuchronny, o ile prawo nie zakazuje wykorzystywania bodźców psychologicznych, które same w sobie nie są oszustwem. Rozwiązanie tej zagadki jest brutalne. W świecie maksymalizacji zysku i konkurencji, systemowy phishing jest koniecznością. Jeśli chcemy, aby teza o gospodarce wolnej od wyzysku zbliżyła się do prawdy, musimy zredefiniować albo samo dążenie do zysku, albo całą strukturę motywacji, na której opieramy rynek. Czy w świecie algorytmicznego uwodzenia jesteśmy skazani na rolę nieświadomych ofiar? A może uzbrojeni w narzędzia krytycznego myślenia i etycznej technologii, zdołamy odzyskać kontrolę nad naszymi decyzjami? Równowaga phishingu jest nie tylko wyzwaniem ekonomicznym. To fundamentalne pytanie o przyszłość ludzkiej autonomii w erze cyfrowego kapitalizmu. To był artykuł pod tytułem Phishing jako strukturalna logika współczesnego kapitalizmu. Dziękuję za uwagę.